Naszym gościem Marek Lachowicz, ekspert do spraw i gospodarki, ale także energetyki. To teraz będzie niezwykle istotne i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dzień dobry.
Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Dzień dobry.
Nie wiem, czy to będzie taki dobry, nie wiem, czy dzień, ale czy to będzie dobry czas do 1 stycznia roku 2027, bo wówczas wejdzie w Unii Europejskiej ETS2, system handlu uprawnień do emisji. To w ostatnich dniach przyjęła Rada Europejska. Były państwa, które były przeciwko, jak Węgry, jak Włochy. Było państw dużo, które były za. No i były te państwa, które wybrały bierność, jak Polska. Rząd Donalda Tuska nie zagłosował przeciwko, nie zagłosował za, wstrzymał się od głosu. No ale polskie państwo nie włączyło się w tą debatę, nie próbowało tworzyć ani mniejszości blokującej, ani innych działań. Tak czy inaczej skończyło się na tym, że system ETS2, że dyrektywa budynkowa, że inne akty prawne tworzące europejskie prawo klimatyczne wchodzą w życie. I teraz pytanie, czy ta dyrektywa budynkowa, to system ETS2 dotknie tylko przemysłu, tylko ciepłownictwa komunalnego, czy to jest dyrektywa, którą każdy z nas powinien sobie przeczytać i przyswoić? Proszę powiedzieć.
Znaczy, słuchajcie, drodzy państwo, to jest, uważam, konsekwentne realizowanie strategii niedorozwoju gospodarczego, bo miało być fajnie, a wyjdzie tak, że no, na naszej, powiedzmy, niczym nieuzasadnionej ambicji bycia liderem tych zmian dekarbonizacyjno-klimatycznych, to inni będą patrzeć, śmiać się i ewentualnie na tym zarabiać. No jak na przykład Chiny, które w tym momencie 87% fotowoltaiki niemieckiej to są urządzenia chińskie. Tak więc to na naszych ambicjach, nie wiadomo czym podyktowanych, no to cały świat albo patrzy z dala i się śmieje, albo próbuje na tym zarobić i to skuteczniej niż państwa europejskie. Natomiast jeżeli chodzi o system, no ja już pisałem wielokrotnie, że no system ETS to został uznany przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską za tak wspaniałe rozwiązanie, bo przecież tu wcale nie ma, ja tu proszę państwa ciężko ironizuję, bo tu, że tu wcale nie ma nic złego w systemie ETS poprzednim, pierwszym, no, że najlepiej będzie uszczęśliwić obywateli ETS-2. Natomiast, drodzy państwo, już 3 lata temu ja zwracałem uwagę, a niektórzy ludzie to zwracali uwagę dużo wcześniej, na to, że na ETS-ach są, że w ETS-ie są potężne wady strukturalne, które zresztą do tej pory nie zostały zaadresowane, no, które sprzyjają powstawaniu bańki cenowej, czego zresztą dowiodłem testami naukowymi i tych wyliczeń nikt nie zakwestionował nigdy. Oczywiście ESMA opublikowała raport, że z ETS-em jest wszystko super, natomiast no, ESMA to jest taki europejski KNF odpowiednik. Oczywiście no, stwierdzili, że wszystko jest super, też finansjera twierdzi, że no, bo my prowadzimy hedging, tylko no i finansjera sobie z jednej strony rozbujała system, prawda? Doprowadziła do silnych wahań cen, bo mogą sobie bezkarnie grać na wzrosty i potem te wzrosty kaszować. No i przychodzą do ludzi, do firm, które rzeczywiście potrzebują tych ETS i mówią, no słuchajcie, mamy rozwiązanie waszego problemu. No, zabezpieczymy was przed wahaniem cen. Teraz ETS2 sobie wchodzi. ETS2 to nie dotyka tylko i wyłącznie, drodzy państwo, firm czy jakiegoś tam czy przedsiębiorstw, bo to dotyka zwykłych ludzi, bo to ma być również obejmować ogrzewanie przecież budynków mieszkalnych i transport osobowy, tak? A jeżeli chodzi o ciepłownictwo, no to ja przypominam, że państwo, ci z państwa, którzy się ogrzewają ciepłem z sieci, no to już ponosicie koszty ETS-ów, tylko ich co najwyżej nie zauważacie, bo jest regulowana taryfa, natomiast ponoszą koszty spółki. Spółki dostają, są nierzadko w bardzo złej sytuacji, no bo po prostu były te, z jednej strony są regulowane ceny, z drugiej strony był drastyczny wzrost cen uprawnień, to był kilkakrotny wzrost cen uprawnień, tam było, najpierw było, dawno, dawno temu było około 5 euro, potem było 20 kilka, no i te 20 kilka jeszcze było powiedzmy akceptowalne, po czym nagle wystrzeliło nawet do okolicy setki.
Więc do 100, ale teraz analitycy mówią spokojnie, wszystko się unormowało, te uprawnienia ETS1 dla energetyki, dla przemysłu spadły do 50 euro, kryzys jest tak, opanowany, jest wszystko będzie dobrze.
Znaczy, ja nie wiem, czy kryzys został opanowany, jeszcze tylko dodam te ETS-y dwójki, bo jeżeli sobie weźmiemy obecną cenę uprawnienia Jeżeli sobie weźmiemy cenę ETS2 na poziomie 45 euro, bo to jest taka cena euro, którą można by powiedzieć, to jest taki pierwszy poziom obrony, którego deklaruje się Komisja Europejska. Ja sobie tutaj przeglądam swoje wyliczenia i w tym przypadku byśmy mieli koszt obu systemów ETS na statystyczne gospodarstwo, to by było jakieś 3150 zł, czyli w skali kraju niecałe 43 miliardy. Natomiast
Jeszcze raz te wyliczenia. Wchodzi 1 stycznia roku 2027, nie tak długo, mniej niż 3 lata.
Przy cenach obecnych.
Wchodzi ETS-2 i każde gospodarstwo domowe, czyli wszyscy, którzy nas teraz słuchają, ale tylko ci, którzy mają dom jednorodzinny, czy wszyscy, ci, którzy mają domy, mieszkania?
Znaczy, ja mówię statystyczne gospodarstwo. Dlaczego mówię statystyczne gospodarstwo? Bo statystyczne gospodarstwo to jest taki konstrukt, powiedzmy sobie szczerze, matematyczno-ekonomiczny, ułatwiający wyliczenia, no bo statystycznie, jak drodzy słuchacze, no jest jakiś związek małżeński, który nas słucha, no to ja zawsze się śmieję, że statystycznie, no to mąż i żona mają po jednym jądrze. Więc no to musicie państwo sobie...
Jasne, statystyka, ale to wiemy.
Tak.
To jakby...
Oczywiście, jeżeli ktoś używa samochodu osobowego, tak, no to będzie miał ten ETS-2 większy, no bo spala paliwo, bo podróżuje samochodem osobowym.
Ale statystycznie każde, biorąc średnią ze wszystkich gospodarstw domowych...
Średnio stałego zużycia nośników...
Ponad 3000.
Obecną cenę ETS, czyli tam powiedzmy około 66 euro i cenę ETS-2 na poziomie 45, mamy 3150. Ale, panie redaktorze, gdy sobie troszeczkę urealnimy prognozy na 2030...
Ale to jest w skali roku, czyli każdy z nas będzie musiał politykę klimatyczną Unii Europejskiej, o ile nie wzrosną koszty tych uprawnień, wydać ponad 3000 złotych. Jak rozumiem, którzy mają malusieńką kawalerkę i jeżdżą rowerem, to pewnie mniej, ale jak ktoś nie daj Boże ma dom i nie jest to dom postawiony niedawno za miliony złotych, tylko to jest dom z lat 90., 80., 70., jeszcze pali gazem, nie daj Boże węglem, no to on zapłaci rocznie, jak rozumiem, nie 3000, tylko 9 no albo więcej tysięcy rocznie, żeby realizować cele klimatyczne Unii Europejskiej.
A jeszcze tylko zwrócę uwagę, że jak sobie weźmiemy całkiem realną prognozę, bo tam sobie patrzy też prognozy innych kolegów po fachu, na przykład Wise Europa robił ostatni raport o ETS-ie 2, bodajże 70 euro prognozowało, że będzie chyba w 30 roku. Ale biorąc sobie 150 euro cenę zwykłego uprawnienia tego, które no już, na którym już dowodziłem tej bańki cenowej i weźmy sobie 75 cenę uprawnienia w systemie ETS-2, no to już nam to nagle wystrzela do 6400 zł, a w skali kraju to nam wyskakuje nagle 87 miliardów rocznie na same podatki klimatyczne. I drodzy państwo, moje podstawowe pytanie jest takie, po co to? No bo ja rozumiem argument, że no trzeba przecież zachęcić nas do dekarbonizacji i tak dalej, no ale to zachęcenie to się powinno odbywać tak, że no po prostu delikatnie kłujemy szpileczką, tak, a nie dajemy łopatom w łeb. No jak mamy konia na wyścigach, tak, no to nie wiem, kiedyś było tak, że koń miał taki palcat czy bicz i tego konia mógł tam sobie pozadzie sklepać, prawda, żeby szybciej pobiegł. No ale to okej, było jakieś tam ukłucie, no ale to nie było... nie czyniło temu koniowi jakiejś większej krzywdy. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, a tak w moim odczuciu zrobiła Unia Europejska, że jockey zamiast tego pacika bierze młotek albo bierze siekierę i zaczyna tego konia walić w kość ogonową. No i drodzy państwo, no ja uważam osobiście, że to jest bez sensu, bo ja mówię tak, dekarbonizujmy się, fajnie, w porządku. Ja nie jestem przeciwny dekarbonizacji, ja nie jestem przeciwny nowym technologiom, absolutnie nie. Tylko musimy patrzeć na uwarunkowania lokalne. No a niestety Polska jest takim krajem, gdzie na przykład zimą musimy się ogrzać, no bo za przeproszeniem nam 4 litery odmarzną. Tak?
To nie Polska jest kraj, to nie są Włochy, a co ciekawe, właśnie rząd włoski był jednym z tych dwóch, chyba trzech państw, o którym już mogłem zapomnieć, to są Węgry, Włochy na pewno, które były przeciwko, a przecież tam klimat włoski jest co nieco inny niż polski, a i tak rząd włoski wyliczył sobie, że społeczeństwa nie będzie stać, żeby w tak krótkim czasie, w ciągu niespełna 3 lat, zmodernizować wszystkie domy, sprzedać wszystkie samochody spalinowe i kupić elektryczne, żeby w ciągu 3 lat się dostosować, wydać tyle pieniędzy, żeby się dostosować do norm europejskich, tak żeby nie było fali bankructw. Polska, jak rozumiem, też nie ma takich środków na podorędziu, żeby w ciągu 2 lat niespełna
absolutnie nie,
każdy dom wyremontować od piwnicy do strychu.
Absolutnie nie, no. Tłumaczą różnorodni eksperci, że no przecież jest społeczny fundusz klimatyczny i że tam z tego są w ogóle jakieś tam miliardy euro i że no z KPO będziemy mogli też jakieś środki poświęcić, prawda, na tę transformację energetyczną, co swoją drogą w przypadku KPO mnie troszeczkę fascynuje, bo to przecież miał być fundusz pomagający w odbiciu po COVID-zie, prawda? Czyli pamiętamy, było bardzo wiele branż, które nie mogły prowadzić działalności z uwagi na obostrzenia, tak? No nie mogła branża eventowa, nie mogła branża beauty, nie mogła branża fitness, bardzo mi bliska. No więc, no przepraszam bardzo, no jak ma pomóc KPO, który ma iść na cyfryzację i na OZE kosmetyczce, która powiedzmy w lokalu usługowym w jakimś bloku wielorodzinnym prowadzi działalność gospodarczą. Co ona ma robić? Klientce paznokcie online? Że słuchaj, kup sobie tutaj te akryle, tu sobie kup klej, ja ci powiem, jak się zakłada klipsy, a ty będziesz sobie sama zakładać przez wideo połączenie. No przecież to jest absurd, drodzy państwo. Tak być nie powinno. Nie to było nam sprzedawane, co ostatecznie dostaliśmy. Poza tym pomijam już fakt, że spora część tego KPO to są dotacje, a nie... To są, przepraszam, kredyty, a nie dotacje. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze, no mówią eksperci, że jest ten społeczny fundusz klimatyczny, tak? Tylko że on nigdy nie wystarczy na pokrycie niezbędnych wydatków. No, jeżeli ja tutaj mówię, że no, mamy powiedzmy ten koszt społeczny, który oczywiście może być mitygowany taryfami, no bo może Urząd Regulacji Energetyki powiedzieć, no, że jednak odbiorca indywidualny zapłaci trochę mniej. No i to byłoby bardzo, bardzo oczekiwane, no bo żaden rząd, myślę, nie może sobie pozwolić na drastyczny wzrost cen, a na zbyt drastyczny wzrost cen energii czy ciepła, no bo zostałby wywieziony w najbliższych wyborach na taczkach, bo ludzie to pamiętają. To akurat ludzie to pamiętają, że im było zimno w styczniu, bo po prostu nie mieli pieniędzy na ogrzewanie izb, tak? Natomiast jak państwo sobie zestawicie, no bodajże ten cały społeczny fundusz klimatyczny po tych poprawkach z czerwca zeszłego roku to jest chyba niecałe 60 miliardów euro. Dla całej Unii. No tam Polska miała z tego dostać kilkanaście procent, no niecałe 20, no nawet przyjmijmy, że jest 60 i 20, to mówimy 12 miliardów euro, tak? 12 miliardów euro przy kursie obecnym to jest ile? 50 kilka miliardów złotych, tak? I to nie są pieniądze, które wystarczą nam na modernizację budynków, czy na jakieś pokrycie kosztów ETS-ów, tak? No bo to poza tym jeszcze jaki jest problem, panie redaktorze, ostatnie zdanie w tej myśli, że najbiedniejsi dostaną z tego społecznego funduszu klimatycznego, załóżmy w warunkach optymistycznych, bogatsi dostaną, ci bogaci Polacy dostaną te dopłaty i dofinansowania do różnorakich klimatycznych technologii, a kto za to zapłaci tak naprawdę? No ci średniacy, tak? No bo oni się de facto złożą na oba programy pomocowe.
Jasne, bo pomoc, i to jest kolejne moje pytanie, Marek Lachowicz naszym gościem, bo kiedy studiuję ten program i ten pomysł montażu finansowego, ten pomysł bardzo szybki, niezwykle forsownej transformacji energetycznej, także dotyczącej budynków, także jednorodzinnych, no to wniosek jest jeden. To jest program, który ma bardzo silnie uderzyć w średnich i moim zdaniem też słabiej zarabiających, bo trzeba mieć wkład własny, znając procedury. Tak. Z reguły gospodarstwa mające mniej pieniędzy mają mniej kompetencji, żeby wypełniać wnioski, nie stać ich na doradztwo, nie stać ich na wkład własny, więc one też dostaną w skórę. A wygranymi tych grantów, tych dopłat będzie grupa 10-15% najbogatszych Polaków, którzy będą jeszcze w wyniku tej transformacji jeszcze bogaci, bo ich domy już są często dostosowane, być może mają większe działki najczęściej, stać ich na technologię paneli, czy teraz będą wchodziły małe turbiny wiatrowe, też będzie ich stać, też mają lepsze możliwości, żeby wymusić na lokalnych władzach zgodę na takie instalacje. Więc to wygląda jak cały przemysł wspomagania bogatych, a gnębienia biednych. Tak to wygląda. Nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi.
Znaczy, ja to odbieram jako... ja mówiłem, że to w tym momencie jest strategia nie do rozwoju gospodarczego, ale w założeniach to była strategia rozwoju gospodarczego, no bo idea, drodzy państwo, była taka, że bierzemy sobie tę całą technologię energetyczno-klimatyczną, którą Europa, no załóżmy w jakimś stopniu posiada, kraje niektóre europejskie, takie jak na przykład Niemcy, no i sprzedajemy ją całemu światu, no bo jeżeli mamy technologię, której cały świat pożąda, no to możemy na tej technologii mieć dowolną marżę, tak? No uzależniamy technologicznie, no jeżeli mamy kontrolę nad technologią, no to mamy bardzo silną pozycję gospodarczą, tak? Tylko że w tym momencie to się zaczęło wysypywać. Mamy przecież sytuację związaną z COVID-em, tak? Która pokazała, że jednak łańcuchy dostaw łatwo jest zerwać. A no pamiętajmy, że do tych technologii elektrycznych, na przykład do samych baterii, tak? Technologia baterii litowo-jonowych wymaga pewnych metali, takich jak kobalt. Gdzie mamy kobalt? No w Demokratycznej Republice Konga praktycznie całe wydobycie. Już abstrahuję od tego, jak to jest wydobywane, bo to są po prostu urągające człowieczeństwu warunki. I to nie z winy tych biednych ludzi, tych biednych Kongijczyków, którzy próbują jakoś no, parę centów czy groszy zarobić, żeby po prostu mieć na chleb, na jakieś po prostu no, biedne i naprawdę skromne, niegodne pozazdroszczenia życie. Ale skupson jest kontrolowany przez firmy chińskie, przez firmy belgijskie i tak dalej. I na tym wisi nam technologia baterii, tak? Które są na przykład wykorzystywane również w elektrykach. I COVID nam pokazał, że te łańcuchy dostaw, które mamy przecież ustabilizowane nawet od lat, mogą się bardzo łatwo zerwać. A jeżeli się zerwą, no to każdy kraj, który ma jakieś problemy, no to najpierw będzie chciał zaspokoić potrzeby swojego społeczeństwa. Dopiero potem wypełniać zobowiązania międzynarodowe. Mamy wojnę na Ukrainie, tak? A Unia przypuszczalnie, ci oficjele Unii, którzy tak pchają ten zielony ład do przodu, no dlatego jest takie ekspresowe tempo, że ja uważam, drodzy państwo, że oni się boją. Oni się boją, że Europa przejdzie na oczy, bo Europa już przeziera na oczy. Na przykład mieliśmy falę protestów rolniczych w Holandii, mamy falę protestów rolniczych również w Polsce w tym momencie. Europa przeziera na oczy i oni się boją przypuszczalnie, że jak oni wstrzymają to i będą to zbyt wolno wprowadzać, że tak no poczekajmy jeszcze te, nie wiem, 8 lat, zastanówmy się, zróbmy to dobrze, no to po prostu oczekiwania społeczne będą takie, żeby to wyrzucić do kosza.
I na ale jeżeli ten pakiet...
Ale tę politykę nie mogą zgodzić.
Ale tak czy inaczej, jeżeli ten pakiet teraz już przyjęty, bo tutaj już drogi odwrotu nie ma, proces decyzyjny na poziomie Unii Europejskiej, no nasz parlament, my jako społeczeństwo nie mamy tutaj prawa głosu, czy nasz rząd ma, nasz rząd wybrał w tym wypadku bierność. My jako społeczeństwo ani w referendum, ani poprzez głosowanie naszego Sejmu, no nie mamy jako naród głosu, czy jako społeczeństwo polskie głosu w tej sprawie, czy chcemy, czy nie chcemy. To jest oktrojowane, to jest ustalone z góry. Tak ma po prostu być, bo tak chce Unia Europejska. Natomiast zastanawiam się, na ile to nie tylko uderzy w średnich, w średnio zamożnych, w klasę średnią i w najuboższych, żeby trochę podbić jeszcze poziom życia tych najbogatszych i ich przewagę ekonomiczną, ale na ile uderzy w całą gospodarkę. Pan mówił o niedorozwoju gospodarczym. Na ile te technologie spowodują, że no okej, te 5-10% może w porównaniu społecznym zyska, ale wszyscy jako Polacy, jako nasza gospodarka, jako konkurencyjność w Unii Europejskiej, ale też z Chinami, z Indiami, z innymi państwami, ze Stanami w koniec końców również będziemy tracić. Na ile to jest pomysł na upadek albo przynajmniej stagnację całej unijnej, w tym polskiej gospodarki?
Znaczy, jeżeli chodzi o technologię, to ja uważam, my w porównaniu ze Stanami nie istnieje jako kontynent, jako Unia, czy nawet czy jako poszczególne kraje. No to widać najlepiej w technologii wojskowej, gdzie Stany mają znaczną przewagę. Widać w technologii informatycznej. No, jeżeli macie państwo producenta telefonu, możecie mieć dowolnego, ale kto wam produkuje system operacyjny do telefonu czy do komputera? W znakomitej większości przypadków, no wyłączając może jakiś minimalny procent zapaleńców, no to działacie państwo albo na Apple, czyli iOS, albo macOS, albo działacie państwo na Windowsie, albo na Androidzie, tak? To są firmy amerykańskie. To jest technologia, tak? Której Amerykanie sobie nie dobili regulacjami, którą pozwolili się rozwijać. Jeżeli chodzi o Chiny i Indie mają inną strategię, bo oni tej technologii nie mają, oni tę technologię musieli pozyskać. Zresztą Chiny przez ostatnie 30 lat wielkie kroki poczynili w stronę pozyskania technologii. No abstrahuję tu, nie wspomnę tu, czy wszystko się odbywało do końca etycznie, czy było jakiś odwrót, ale gdyby była. Natomiast Chiny w tym momencie technologicznie są również całkiem sensowne. No, ponadto posiadają bardzo sprawnie funkcjonującą produkcję, nawet w takich drobiazgach życia codziennego. Ja na przykład ostatnio zobaczyłem jakiś film, z którego wynikało, że prawie tam 80 kilka procent produkcji zapalniczych To jest jeden region w Chinach. Oni produkują wszystkie komponenty do zapalniczek i wysyłają to na cały świat. To jest styl produkcji chiński. Co zrobiła w tym momencie Europa?
No, ale teraz już go przerwę, bo już nie tam zapalniczki. Chiny dominują już w panelach fotowoltaicznych. To każdy, kto ma zielone pojęcie, wie, że tak jest. Ale do tej pory jeszcze Europa, a szczególnie Niemcy broniły się w technologiach wiatrowych, turbin wiatrowych. Ale okazuje się, że i w tej technologii Chiny zaczynają nasz rynek kolonizować. O samochodach elektrycznych nie wspomnę, bo tutaj też jeszcze Tesla się trzyma, ale europejskie marki są wygryzane przez chińskie modele w sposób naprawdę zjawiskowy.
Tak, a my z tym zakazem rejestracji przecież nie tylko ubijamy, pamiętajcie drodzy państwo, samochody z silnikiem spalinowym na benzynę czy na diesla, my ubijamy również hybrydy, bo hybrydy również obejmuje zakaz rejestracji aut spalinowych. A jak ktokolwiek z państwa kiedykolwiek jeździł taksówką po jakimś dużym mieście, to dlaczego jeździ tyle to na Prius, prawda? No to są wszystko hybrydy z gazem i no, opinia wśród taksówkarzy jest taka i to no, ja nie prowadziłem badań statystycznych, no ale patrząc nawet na ilość tych Toyot we flocie, no to się nią jeździ po prostu bardzo, bardzo tanio, tak? Czyli to jest na pewno konkurencyjna technologia, która w tym momencie jest ubita tak naprawdę, jest podjęta zostaje próba jej ubicia, no zobaczymy jak to wyjdzie, no bo 15 tam, no to jest ponad jeszcze 10 lat do zakazu rejestracji aut spalinowych, no to jeszcze dużo czasu jest, no to ja się śmieję, że to za 10 lat to może Unia być w zupełnie innym kształcie niż jest obecnie, ale tę konkurencję się wycina nie na zasadzie walki na wolnym rynku, żeby klient sobie wybrał lepszą, bardziej mu pasującą technologię, tylko po prostu wycina się na zasadzie, albo wy się nie będziecie mogli sprzedawać. I teraz, czy my tracimy konkurencyjność? Oczywiście, że my tracimy konkurencyjność. No, żaden kraj na świecie nie spotyka się ze zjawiskiem, żadna gospodarka sensownie prowadzona się nie spotyka ze zjawiskiem tak zwanego carbon leakage, czyli ucieczki emisyjnych przedsiębiorstw poza granice tego kraju czy tego obszaru, a Unia Europejska się z tym mierzy. Co najlepsze, Unia ma to zaadresowane. Unia wie, że po prostu przedsiębiorstwa emisyjne uciekają, bo mają drogi prąd. I teraz powiecie państwo, a dobra, bo to niech sobie idą, nie będą nam kopcić, tak? Nie będą nam tego CO2 emitować. No tylko, że to są branże takie, które są jednak potrzebne w rozwoju gospodarki, bo to jest na przykład branża cementowa czy branża stalowa. A my sobie możemy mówić, że mamy fajną gospodarkę opartą na usługach i tak dalej, no ale jednak beton, cement, stal to są wszystko rzeczy, które są niezbędnie potrzebne do budowy jakiejkolwiek infrastruktury, do jakiegokolwiek przemysłu. A ja uważam jednak, drodzy państwo, wbrew temu, co być może niektórzy koledzy po fachu powiedzą, że kręgosłupem gospodarki jest sprawnie funkcjonujący przemysł. Nie mówię, że usługi nie są ważne, czy że rolnictwo nie są ważne, ale kręgosłupem jest przemysł. I a ten teraz przemysł z Europy się zawija.
Się zwija i to widać i w niemieckich stalowniach, i w niemieckim przemyśle ciężkim, ale także niestety, o czym porozmawiam następnym razem i z panem redaktorem, ale także z innymi analitykami, to, co się dzieje w Polsce od początku roku jest niepokojące, szereg zwolnień grupowych, szereg likwidowania fabryk, zakładów przemysłowych, które zdaniem ekspertów, którzy obserwują ten proces, przenoszą się głównie do Afryki. I ten przemysł już nie tylko gdzieś tam z Francji czy z Niemiec, ale także z Polski zaczyna uciekać, więc mamy być może początek tego eksodusu także nad Wisłą. Marek Lachowicz, ekspert do spraw gospodarki, także do spraw wpływu unijnej polityki klimatycznej i na nasze prywatne budżety, i na gospodarkę, i na przemysł, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący.